Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Dzień dobry Państwu, witam w pierwszych w październiku aspektach codzienności. Dzisiaj chciałbym Państwa zabrać może na grzyby.
A można i na grzyby,
można i na grzyby.
Na grzyby, w aromatów pełen las.
Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
Ta, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę. Na grzyby.
Jak w piosence kabaretu starszych panów. Ale nie będzie to kabaretowe spotkanie. W czerwcu tego roku była piękna impreza Święto Lasu w Gołuchowie i jednym z zaproszonych gości był pan Justyn Kołek, ekspert mykolog. O grzybach od niego możemy się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, o których nawet nie mieliśmy pojęcia. Dlatego serdecznie zaprosiłem tego gościa również do naszego radia, by podzielił się ze słuchaczami Radia Rodzina swoją pasją, swoją wiedzą. Dzień dobry, panie Justynie. Halo, halo, witam pana.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i pana redaktora.
Nasze spotkanie oczywiście jest nagrywane przez telefon. Panie Justynie, pierwsze pytanie, gdzie połączyliśmy się? Gdzie pan w tej chwili jest? W jakim rejonie Polski?
Jak już pan wspomniał, nazywam się Justyn Kołek, jestem grzyboznawcą. W 1994 roku ukończyłem dwa kursy specjalistyczne na klasyfikatora grzybów świeżych i grzyboznawcę. Od tego czasu jestem grzyboznawcą. Ja jestem z okolic Żywca, między Żywcem a Bielskiem. Mieszkam w miejscowości Międzybrodzie Bialskie, gdzie gmina nazywa się tak jak bardzo zbombardowane miasto na Ukrainie Czernichów. Skupia cztery sołectwa, Międzybrodzie Bialskie, Międzybrodzie Żywieckie, Tresna i Czernichów. Jakby ktoś się orientował, to tu jest bardzo słynna Góra Żar. Elektrownia szczytowo-pompowa. W środku w tej górze są turbiny, na górze Żar jest zbiornik, gdzie napędzane są turbiny właśnie zrzutem wody. Naszą gminę popularnie turyści nazywają Mała Szwajcaria. Mamy dwa jeziora, przepiękne okolice, gdzie warto przyjechać i troszkę zwiedzić nasz region.
Woda, powietrze, bo również latają szybownicy nad Żarem. I oczywiście domyślam się, że wspaniałe runo leśne i grzyby, czyli pożywka dla pana pasji.
Tak, chciałbym jeszcze tylko wspomnieć, tutaj pan wspomniał o szybowcach. Jest tu lotnisko pod górą Żar i moim bardzo dobrym znajomym jest 17-krotny mistrz świata w lotach szybowcowych, najbardziej utytułowany szybownik na świecie, pan Sebastian Kawa. Jego żona, pani Ania, jest moim doktorem domowym. Ona jest cała rodzina doktorów. No i też pan Tomek latał, jego ojciec, na szybowcach. No i tak zaszczepił syna po prostu do latania, tak jak mnie, dziadek i tata do grzybów.
Panie Justynie, tak, teraz musimy zejść na ziemię z tych przestworzy. Proszę przypomnieć, jak pan został mykologiem i co skłoniło pana do zajęcia się w sposób naukowy, tak specjalistyczny, grzybami?
Ciekawa rzecz w moim przypadku, bo często mam takie pytania, się pytają, jak żeś ty do tego doszedł, do tych grzybów, a ja mówię, że przez chorobę. Każdy mi mówi, no to jak to przez chorobę, jak nie widać w tobie, żebyś ty był chory. Masz ponad 60 lat, bo skończyłem we wrześniu 10, 66 lat. Jestem szczupły, jestem, można powiedzieć, bardzo jakby taki ruchliwy. No, często się chodzi po lesie. No, ale z choroby się wzięło. Była to choroba taka, która jest popularna w ostatnich czasach, uzależnieniowa. Ja byłem alkoholikiem, pijącym, nie? W młodych czasach, gdy skończyłem 8 klasę, już wstąpiłem do zespołu muzycznego, gdzie koledzy byli starsi. Ja już grywałem po weselach, po zabawach, dancingi. Także miałem, jak to się mówi, skłonność do uzależnień i miałem dobrą drogę do tego. I także się uzależniłem. No i w wieku 33 lat, to jest prawie połowa mojego życia, zdecydowałem się indywidualnie na trzeźwość. Nie byłem na żadnym ośrodku zamkniętym, ale zależało mi na rodzinie. Po prostu kierunek ratować rodzinę, dzieci przede wszystkim. No i tak zdecydowałem się na trzeźwość przez ośrodek pomocy uzależnień w Kętach, bo mieszkałem wtedy w Kętach, takie miasteczko, gdzie pracowałem w grupie Kęty właśnie w aluminium. I tak podjąłem tą decyzję i teraz w tym roku, w maju, minęło mi 33 lata trzeźwości. To jest tak jakby połowę mojego życia. No, nie twierdzę, że tam na pewno więcej mam trzeźwości, bo przecież w kołysce mama mi tam jakąś flaszkę z innym płynem jak mleko nie podawała. Nie? No, ale tyle już to jest i tak później, mając 3 lata trzeźwości, kupiłem książkę. Wtedy było bardzo trudno o jakieś książki o grzybach czy atlasy. I udało mi się kupić taką książkę profesora Władysława Wojewody z Krakowa. Poradnik grzybiarza. I tam był adres do Polskiej Akademii Nauk, gdzie pan profesor był kierownikiem sekcji mykologicznej. I ja do niego napisałem, że właśnie jestem tylko po zawodówce, nie jestem wykształcony, pasjonuję się od dziecka grzybami i wychodzę teraz z choroby takiej i mam 3 lata trzeźwości i chciałem coś zdobyć w tym kierunku. I o dziwo, za jakiś miesiąc czy dwa przyszedł do mnie list z zaproszeniem do Krakowa, do Polskiej Akademii Nauk, do pana profesora. I tam pojechałem, tam myśmy się poznali, fantastyczny człowiek. I on mnie zrobił właśnie tym, kim w tej chwili jestem. Często powtarzam, gdyby nie ta choroba, prawdopodobnie nie byłbym tym, kim teraz jestem. Także nic nie dzieje się bez przyczyny. I pan profesor wtedy pomógł mi jakby dostać się na szkolenia grzyboznawców. Był taki wymóg, że trzeba było mieć wyższe wykształcenie. Ja nie miałem, ja miałem zawodówkę, ale dopuszczono mnie do egzaminów i jako jedyny prawdopodobnie w Polsce jestem właśnie grzyboznawcą bez wyższego wykształcenia. Dlatego u mnie jest taka wielka wdzięczność pomocy za wszelką cenę, bezinteresownie. U mnie na przykład jak ktoś dzwoni, czy dziennikarze, czy obojętnie ktoś, to nigdy nie zadaje, jak się mnie pyta o wywiad, nie zadaje pytania za ile, tylko kiedy. Ale to się mi odwdzięcza. Teraz, po tylu latach, nie narzekam, na zdrowie, fantastycznie się czuję. No i jak się mówi, troszkę też tych pieniędzy wpływa. Ja mam starszy dom, przedwojenny jeszcze, nieotynkowany. W zeszłym roku za to, co zarobiłem na grzybach, przeszedłem sobie na gazowe ogrzewanie, kupiłem piec gazowy. I też dla zdrowia, a nie dla zysków. I cały czas pomagam. Właśnie teraz wróciłem niedawno, wczoraj dokładnie wróciłem z Raciborza, gdzie miałem właśnie też takie bezpieczne grzybobranie. Samepid raciborski, dyrekcja i władze Raciborza. Tam też jest zamek. I w tym zamku na dziedzińcu było właśnie bezpieczne grzybobranie. I byłem ja miałem 3 prelekcje. Dla najpierw zerówki i przedszkolaków, później dla starszych i później już dla dorosłych. Przepiękna też impreza, bardzo mi się podobało. Po raz pierwszy spotkałem się właśnie z wystawcami, gdzie było dużo wystaw z tematu grzyby i las. Też byli ze szkółki, gdzie prowadzona jest w tak zwanej nędzy, szkółka nędza koło właśnie Raciborza. Jest prowadzona właśnie taka szkółka, która szczepi się drzewa grzybnią. Ta grzybnia wzmacnia drzewa na choroby i te drzewa później sadzi się w miejscach, gdzie były spalone regiony właśnie leśne lub na hałdach górniczych, bo one są wzmocnione grzybnią, żeby właśnie mogły żyć.
Panie Justynie, a jak wyglądała pana przygoda z mediami?
Jestem ekspertem w polskich, wszystkich mediach. Każdemu lubię pomagać, nie patrzę na politykę, nie patrzę na jakieś poglądy, nie obchodzi mnie, ja jestem jak lekarz, do pomocy ludziom.
Panie Justynie, to jest sztuka bycia szczęśliwym. Jeśli ma się jeszcze pracę, która jest pasją, no to człowiek rzeczywiście może się realizować w 100%. Zaczął pan mówić o ciekawych rzeczach, o tym szczepieniu drzew. Myślę, że do tego dojdziemy jeszcze, o zastosowaniu grzybów w ogóle w naszym życiu. Chciałbym, żeby pan troszeczkę powspominał z nami tutaj. O, mówił pan, że to dziadek i ojciec zaszczepili w panu tę miłość do zbierania grzybów.
Był sobie raz zielony las, a w lesie jakby nigdy nic. W zielonej pustce na jej nóżce stał sobie rudy ryc. O, rudy, 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 rudy ryc. Jaka piękna sztuka, rudy, rudy, rudy ryc. A ja rydzę w szuk.
Jak to było ze zbieraniem grzybów z dziadkiem?
Jak to się mówi, tradycja polska to jest tak, że przynajmniej jeden grzybiarz jest w rodzinie. Czasami cała rodzina. No i mój dziadek, ja pamiętam, zmarł w 68 roku, ale już on, chodziłem z nim tutaj na zbocza, bo ja mieszkam na wsi, mamy dużo lasów i niedaleko do lasu praktycznie, ja mam taki domek sobie postawiłem drewniany, to mam w lesie. ale jeszcze go wtedy nie miałem, więc ale dosłownie 100 metrów najbliższy las i jest ode mnie. No i często dziadek chodził, no to mnie zabierał, pokazywał mi niektóre grzyby, też lubiał grzyby zbierać. Ja pamiętam, jak babcia opowiadała mi, moja mama jak mi opowiadała, jak do Bielska nosili w czasie II wojny światowej za Niemca, tam na targ zbierali no w ogóle owoce runa leśnego i grzyby i na nogach przez groń, tam przez taką chorobaczą łąkę szli do Bielska na targ, żeby dorobić, bo dziadek miał konia od strony mamy. Bo na grzyby chodziłem z dziadkiem od strony ojca. Ale to była druga tutaj dzielnica w Międzybrodziu, bo tata się ożenił w Międzybrodziu. Ten dziadek, ten drugi, on miał konia i w czasie Niemca, w czasie wojny jeździł, w lesie pracował. Pamiętam, nie zapomnę, że zarobek jego był, jak mama mówiła, zeszyt do szkoły kosztował 2 złote, a dziadek miał dniówkę 2 złote. W lesie wtedy. Także dorabiali jak mogli na owocach runa leśnego. A tutaj od tej strony mój dziadek był tokarzem w drewnie, mieli stolarnię własną i dalej ta stolarnia jest, jestem z zawodu właśnie jakby tradycji rodzinnych stolarzem. No i tak z dziadkiem się chodziło na grzyby. Później tato, pamiętam, dużo chodził, pamiętam jak dużego borowika znalazł, takiego ponad kilogram. Ja też później znalazłem w 99 roku wielkiego borowika, który ważył 2 kg 22 i wtedy po raz pierwszy pojawiłem się w mediach. To było bardzo charakterystyczna data, 16 października, dzień pontyfikatu naszego papieża. I wtedy mnie sfilmowano do telewizji polskiej, jeszcze inne telewizje, radia, gazety. I pierwszy mój występ to był w Teleekspresie i pan Maciej Orłoś o mnie mówił. Tak się składa, że Henryk Orłoś, dziadek Macieja, to był przyjaciel mojego profesora Władysława Wojewody. To był profesor leśnictwa. Pan Henryk Orłoś, ja mam nawet 2 atlasy jego autorstwa. No i tak to się wszystko rozkręciło. Tak się też bym wspomniał tutaj naszego papieża, bo nasza miejscowość jest taka, gdzie nasz papież bardzo często przebywał. Ja jestem właśnie z regionu Żywca i kiedyś powiat żywiecki należał pod Kraków. Teraz należymy pod Katowice, pod Śląsk, województwo śląskie, ale wtedy to było województwo krakowskie w mojej młodości. I nasz papież, Karol Wojtyła, zresztą on pochodzi tu z niedaleko Wadowice, ale z takiej miejscowości Czaniec, gdzie Wojtyła, nazwisko jest bardzo popularne. Ja z jego nawet kuzynem pracowałem na zakładzie, z jedynym, on już też nie żyje, pan Stefan Wojtyła. I papież miał tu przyjaciela w Międzybrodziu, prałata, naszego proboszcza, Jan Banaś. I on tu przyjeżdżał do nas i często chodził po górach, spał na plebanii i chodził. Tu jest bardzo dużo ścieżek, ścieżki górskie papieskie, szlaki papieskie. I on właśnie tutaj nocował, ale również obsługiwał naszą parafię, bo myśmy należeli pod Kurię Krakowską i wszystkie takie uroczystości obsługiwał właśnie Karol Wojtyła. No i ja byłem bierzmowany przez papieża, miałem przyjemność służyć do mszy, bo wtedy byłem ministrantem też papieżowi i znalazłem tego borowika 16 października, dzień pontyfikatu i jeszcze, żeby było śmieszniej i ciekawiej, pod krzyżem wizerunek Pana Jezusa, 2 metry od drogi głównej, 100 metrów od domu. I to było tak, jest taka nawet na internecie, jest taka opowieść moja, jedna telewizja to nagrała, biografia, bo ja jak pracowałem w zakładzie, miałem funkcję kierowcy transportu wewnętrznego i często wywoziłem złomy. I pamiętam jednego wieczoru wyjechałem ze złomem i tam się wysypywało na takim placu, na OPZ-cie, oddział przerobu złomu. I patrzę, nagle leżą krzyżyki, wizerunki Pana Jezusa. Pełno nowych. A to przyszło z jakiejś firmy, które były lekko uszkodzone. I do przetopu, i do przerobu, nie? Ja powybierałem takie 2 rozmiary, jedne większe, drugie mniejsze, a że obsługiwałem lakiernie i anodownie, więc koledzy mi ładnie omalowali, jedne na biało, drugie na srebrno, pomalowane. I ja to tak, te krzyże wziąłem i powymieniałem na cmentarzu u nas, bo były niektóre starsze groby takie z krzyżami drewnianymi i te wizerunki były już takie połamane, ręce i nogi. I ja to powymieniałem, dość dużo, tam chyba z 20 wymieniłem. I tak się złożyło, że w dzień pontyfikatu znalazłem właśnie tego borowika pod krzyżem i wszyscy mi mówili, Justyn, to jest za poszanowanie krzyża. Dostałeś taką nagrodę, gdzie po raz pierwszy się w mediach pojawiłem i do dzisiejszego dnia jestem osobą w mediach. Także coś znów się takiego dziwnego w moim życiu podziało. Chociaż nie jestem jakimś fanatykiem religijnym, jestem katolikiem, ale ja jestem dla wszystkich. Ja kiedyś nawet powiedziałem w jednym radiu, bo mi zarzucano, że nie powinien, żebym tam występować w innych mediach, a ja uważam, ludzi, wszędzie są ludzie, wszędzie ludzie walczą o zdrowie, o życie, to jest najważniejsze u człowieka i są ludzie i ludziska. I wśród ludzi, którzy czasami nie są katolikami, są fantastyczni ludzie, bo tak byli wychowani, ale są dobrzy i dobrze czynią, a wśród katolików czasami są ludzie, nie chcę się tutaj wyrażać, bo znam też takich. Także ja jestem dla ludzi i tak to się w moim kierunku stało, te tradycje rodzinne przekształciły się w mój zawód, bo ja później przez 7 lat uczyłem w szkołach przed pójściem na emeryturę, to nawet prowadziłem działalność, właśnie uczyłem w szkołach i teraz się okazało, że będę miał już spokój, już 6 lat jestem na emeryturze, pandemia, był spokój, a teraz już mam 8 szkół do odwiedzenia, dzwonią.
Panie Justynie, wracamy do grzybów, bo tam słuchacze nie darują tego.
O, gdyby chciał i gdyby tak zerwać się tam, o Boże. Lecz na Torycy nie mówi nic, bo mówić wszak nie może. O, rudy, 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 rudy ryc, tylko spuszcza oczy. Rudy, 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 rudy ryc.
Oczywiście w kulturze polskiej wspaniale Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu opisywał tak, grzybobranie. Tak. Może nawet fragmencik tej audycji jeszcze znajdziemy czas, żeby przypomnieć Państwu. Ale w tej chwili sezon grzybobraniowy. Wszyscy ruszają w las. Co tak, trzeba tak. powiedzieć naszym słuchaczom, na co muszą przede wszystkim uważać teraz w lesie i przede wszystkim jakie grzyby, jak się zachowywać i jakie grzyby powinni zbierać?
Jesień jest bardzo sprzyjającym takim okresem dla grzybów i występuje bardzo duża ilość grzybów. Chodziło tutaj przede wszystkim o wilgoć. I tam, gdzie było sucho, grzybów nie było. Teraz dość dobrze już nawilżyło w całą Polskę, można powiedzieć, bo dostaję wiadomości z regionów całej Polski. Także zaczynają się pojawiać i te grzyby będą dość długo rosły, dopóki nie będzie ostrzejszych mrozów. Więc trzeba się przygotować na duże zbiory, starać się zbierać grzyby pewne. Jeżeli nie mamy pewności do jakiegoś gatunku grzyba, to nie brać go. Bo jeden kapelusz muchomora zielonawego, sromotnikowego może zabić całą rodzinę, sześcioosobową. Ale tutaj jest taka rada ode mnie i trzeba zapamiętać sobie do końca życia, że wszystkie grzyby śmiertelnie trujące są przede wszystkim z blaszkami, te karteczki od spodu, jak grzybiarze nazywają, pod kapeluszem. Jest to bardzo duża liczba grzybów, w których też są smaczne, jadalne grzyby, ale tylko w tych blaszkowych są te śmiertelnie trujące. I dodatkowo one wszystkie są smaczne. Są łagodne w smaku, przyjemne w zapachu, przysmak zwierząt, dziko żyjących roślinożernych, a trucizny nie da się wygotować. I choćbyśmy gotowali 10 razy, tego się nie pozbędziemy. Tam są alfa-amanityna, falodyna. To są białka, które się nie da rozłożyć w temperaturze wrzenia. Trzeba by było uzyskać temperaturę powyżej 285 stopni, co nie jest możliwe. Więc tutaj nie można robić prób smakowych na grzybach blaszkowych. Tu bym taką jedną rzecz powiedział. Jeżeli ktoś zna mleczaje, są charakterystyczne, też są z blaszkami, ale wydzielają mleczko. Po przecięciu czy przełamaniu wylewa się mleczko, albo rude, tak jak rydze, albo żółte też są takie, dołkowane, taki mleczaj, on jest niejadalny, dołkowany, ale i białe. I te rydze, te mleczaje, nie rydze, tylko mleczaje, które wydzielają łagodne, słodkie mleczko, są jadalne. Natomiast te, które mają cierpkie, ostre, gorzkie, są niejadalne lub trujące, ale lekko, nieśmiertelnie. I to jest jedyna szansa rozpoznania smakiem grzybów z blaszkami. Natomiast jeżeli ktoś się boi tych grzybów blaszkowych i bardzo dobrze, bo ja nigdy nie słyszałem, żeby ktoś się zatruł grzybami, kto się na grzybach nie zna. Zawsze trują się bardzo dobrzy grzybiarze, rutyna zabija. Grzybiarz jak saper, raz się myli. I tutaj jest taka rada. Mamy wątpliwość, słabo się znamy, nie mamy możliwości zidentyfikować tego grzyba, który znajdziemy. To zbierajmy tylko te z rurkami, z tą gąbką, siateczką. To jest wielka rodzina grzybów tak zwanych borowikowatych, która skupia grzyby od maślaków, podgrzybki, koźlarze, borowiki i inne, wszystkie z rurkami, piaskowce i inne jeszcze. I wśród borowik szatański, goryczak żółciowy nazywany szatanem, I one, wszystkie te grzyby nie powodują ciężkich, śmiertelnych zatruć. Chociaż też są niektóre trujące, ale lekko. Powodują tylko zatrucia gastryczne. To jest tak zwane wymioty, biegunki. Czasami trzeba dłużej w ubikacji posiedzieć. I te grzyby wśród tych rurkowych, jeżeli są gorzkie lub piekące, to jest albo niejadalny, albo lekko trujący. Bardzo trujący jest prawdziwy borowik szatański, który występuje na glebach wapiennych. Koło Buzka tam kolega go spotyka. One są chronione w Polsce i on spowoduje zatrucie dodatkowo gastryczne i neutropowe. To jest podrażnienie systemu nerwowego. Zawiera dość dużą ilość muskaryny, takiej trucizny jak w muchomorze czerwonym. A muchomor czerwony w ogóle jest niegroźnym grzybem. Powoduje właśnie te zatrucia neurotropowe, to jest podrażnienie systemu nerwowego i muchomor czerwony ma bardzo mało tej trucizny w sobie. Natomiast właśnie borowik szatański, prawdziwy, ma dużo większą ilość i dlatego jest troszkę niebezpieczny. I on może doprowadzić do takiego poważnego zatrucia gastrycznego z odwodnieniem organizmu. Ale w inny typ borowikowatych z rurkami nie ma takiego ryzyka. I ten goryczak żółciowy, co go nazywają szatan, jest grzybem o właściwościach leczniczych, a nie jest trujący, tylko jest niejadalny. Dodatkowo, jakby się znalazł gdzieś w potrawie, wszystko zepsuje. Będzie wszystko gorzej. I tak to jest. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, uważać na grzyby blaszkowe i to wystarczy.
Panie Justynie, ale są też grzyby... Właściwie ludzie zbierają je i jedzą, a one są jednak niebezpieczne. Nawet jeśli nie od razu, to po jakimś czasie. Ludzie bagatelizują jakby ich trujące znaczenie, a są niebezpieczne.
Tak, przede wszystkim tu jest takie najczęstsze, najbardziej poważne zatrucia. W tej chwili wiem, że leży jeden z panów gdzieś w Polsce w szpitalu w ciężkim stanie. Kilka zatruć już było. Także ludzie po prostu troszkę lekceważą, uważają, że to prawdopodobnie nie jest spowodowane grzybami, że się znają bardzo dobrze i wydaje im się, że właśnie to przejdzie. Niestety trzeba bardzo być czujnym przy jedzeniu grzybów leśnych, trzeba bardzo uważać. Przede wszystkim przy muchomorach, muchomor zielonawy, sromotnikowy i biały jadowity. One są przyczyną właśnie tych zatruć, bo są jeszcze zatrucia inne, które zasłonakami, ale to były rzadkie. W tym obecnie przez kilkadziesiąt lat nie notowano. I tamte zatrucia tymi zasłonakami, to śmierć dopiero przychodzi, można powiedzieć, po pół roku. Ale tam jest zatrucie tak zwane nerek. To jest zatrucie cytotropowe, uszkodzenie komórek narządów wewnętrznych i tamte zasłonaki, orlanina nazywa się ta trucizna, powoduje zanik nadnercza i rozwala czustkę. Natomiast tu przy muchomorach, w tym zielonawym, sromotnikowym, są inne trucizny, alfa-amanityna, falodyna. I to są też zatrucia cytotropowe, uszkodzenie komórek narządów, ale wewnętrznych, wątroby. I tutaj to jest przyspieszone. Ale żeby było jeszcze gorzej, to jest tak, że jakbyśmy zjedli jakiegoś gołąbka lekko trującego, czy tam mleczaja, czy coś, i one powodują gołąbki trujące zatrucie gastryczne. Więc powodują te wymioty. Jeżeli to będzie słabo trujący grzyb, to te wymioty pojawią się bardzo szybko, do pół godziny, a przy tych śmiertelnie trujących muchomorach z opóźnieniem. I często bywa tak, że właśnie dzieci nam giną, jak jest rodzinne zatrucie, bo u dzieci jest szybsza przemiana materii, bo jest mniejsza budowa ciała. I tutaj też to jest opóźnione. Jeżeli były na przykład same był dołożony muchomor gdzieś do potrawy, a resztę grzybów było jadalne, to ten pierwszy objaw, ten gastryczny, i zawsze się pierwsze pojawiają gastryczne, wymioty, biegunki, obojętnie jakie grzyby trujące. Pierwszy jest ten objaw, przy tych słabo trujących szybko, a tu z opóźnieniem. I u dzieci gdzieś od 6 do 12 godzin, a u dorosłych czasami to jest po 2 dniach. Objaw gastryczny. Ale też może być jakiś słabo trujący domieszany, wystąpi to wcześniej. Dlatego nie wolno właśnie lekceważyć. Jeżeli my są świadomi, że jedliśmy grzyby z lasu, to należy się skontaktować z lekarzem i powiedzieć mu, że jedzone były grzyby z lasu, istnieje podejrzenie zatrucia grzybami. I co się później dzieje? Najpierw mamy objawy gastryczne, później, jeżeli to jest śmiertelnie trujący grzyb, ten muchomor zielonawy, to jest bardzo intensywne. I czasami osoba, jak jest troszkę słabsza, to traci i przytomność, ale też to jest bardzo intensywne wymioty, biegunki. Ta osoba jest niesamowicie wymęczona i przechodzi to w inne objawy. On ma około 12 trucizn. Dwie na końcu zabijają dopiero. I później następują objawy przypominające grypę wirusową. Bóle stawów, mięśni, apatia, ślinotki, utrata przytomności, zaburzenia wzroku. Później następuje jeszcze gorsza sytuacja. Zaczyna się stan człowieka lekko poprawiać. Zaczyna być tak zwane utajenie. I dopiero kwasy żołądkowe, jak rozpuszczą te trucizny alfa-amanitynę, to poprzez przewody krwionośne transportują do wątroby. I po kilku dniach u dorosłego człowieka jest zaatakowanie wątroby, jest tak zwany nawrót cytotropowy z uszkodzeniem tych komórek i jest niestety śmierć. Ale gdy my zdążymy, od razu się zgłosimy po pierwszych objawach, czeka nas tylko płukanie żołądka. Nic więcej. Później są przeszczepy wątroby, które często się nie udają. I w zeszłym roku, jak byłem na bulwarach w Warszawie, miałem wystawę, były te dzieci z Afganistanu zatrute. Oni dwójkę tam zmarli, 4-latek i 6-latek, a ich kuzynka przeżyła. Bo tu jeszcze jest jedno bardzo właśnie takie niebezpieczne, na przykład jadła cała rodzina. I tak jak dzieci z Afganistanu, oni zmarli. Kuzynkę uratowali, a o dorosłych nie wiadomo było, czy jedli, czy, a prawdopodobnie wszyscy jedli. Ale zdążyli ich przepłukać, tych dorosłych. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz taka, że czasami zjedzą wszyscy. Wszyscy przechodzą ten pierwszy i drugi cykl zatrucia, ale nie ma skutku śmiertelnego. Bo skutek śmiertelny tylko mają te osoby, które kawałek tego grzyba wprowadziły do żołądka. Jeżeli ktoś nie natrafił, to jest zatrucie tymi innymi truciznami, które są rozpuszczalne w wodzie, które w momencie gotowania są właśnie uwolnione i powodują te objawy pierwsze, a nie ma tego ostatniego śmiertelnego zatrucia. I to jest takie zdradliwe. I trzeba bardzo uważać, jeżeli mamy objawy, jakiekolwiek po zjedzeniu grzybów z lasu, musi być kontakt z lekarzem. Dobrze jest lekarzowi dać do analizy jakieś resztki tych grzybów gdzieś z kosza, czy jakichś tam z tej zupy, co my jedli, czy z wymiocin i spowodować jak najszybciej wymioty. Pierwsza pomoc to jest starać się usunąć wszystko z żołądka. Tylko do tych celów nie stosujemy tego, co przede wszystkim, a u mnie w górach to robią. Jeżeli jest zatrucie jakieś, to ludzie stosują albo alkohol na odtrucie, albo mleko pochodne płyny, śmietana czy mleko czy coś. Nie, te płyny przyspieszają zatrucie. Powodują przyspieszenie kwasów żołądkowych, które właśnie szybciej przerobią te trucizny i zatrują. Także tutaj trzeba na to bardzo zwracać uwagę.
Przez cały czas zielony las, coś plecie z wiatrem trzy po trzy. Nie wiesz, że gdzieś pod drzewem samotny rydzyk śpi. O rudy, 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 rydz.
Panie Justynie, jeszcze pan mówił kiedyś o tym grzybie, który odkłada się tak, że po wielu latach dopiero może człowieka zabić. Nie wiem, to olszówka była, no. Tak? Czy coś
tak,
takiego?
Tak, olszówka. Olszówka, krowiak podwinięty. Jest go niesamowite ilości w tej chwili. I proszę bardzo, żebyście państwo tego nie jedli. W latach 80. ja napisałem poradnik i właśnie poświęciłem profesorowi wojewodzie i pani doktor Klawiter i właśnie tam opisałem szczegółowo tą olszówkę, a pani doktor brała udział w międzynarodowych badaniach nad tą olszówką. I tam wykryto substancję, która powodowała ciężkie zatrucia z objawami anemii i białaczki nawet do 20 lat. I nie wiedzieli, co się dzieje. I tą truciznę nazwano involutyna. Zresztą nazwy trucizn zawsze są pochodne od łacińskiej nazwy grzyba. Na przykład muchomor sromotnikowy, amanita phalloides, amanityna phallodyna. A tutaj jest właśnie trucizna, involutyna, tak. Pachylus involutus z łaciny. I to jest substancja, która się okłada w ludzkim organizmie. Ja mam atlasy starsze, gdzie podawano, że olszówka jest jadalna po tak zwanej warunkowo po obróbkach termicznych. I tak stosowano. Zbierano tą olszówkę i teraz tak, jeżeli ktoś przyniesie do domu olszówkę i ją obgotuje 2-3 razy, odcedzi, tą wodę odleje, wypłuka i później z tego zrobi potrawę, jakiś sos, czy do jajecznicy, czy coś, taka się rzecz dzieje, że poprzez obgotowanie 25% tej substancji wydalimy. 25% sam organizm jest w stanie wydalić też z organizmu, ale 50% się okłada. I okłada się przez lata. I teraz wszystko zależy od częstotliwości jedzenia tych grzybów, ilości i siły organizmu. Jeżeli ktoś właśnie jadł, przerabiając je z tak zwanej obróbki mokrej, to co mówiłem, zupy, sosy, od razu jak robimy, to właśnie doprowadzało to do tego, że ta inwolutyna w bardzo wolnym czasie niszczy całkowicie czerwone ciałka krwi, doprowadzając do anemii i później do białaczki o skutkach śmiertelnych. Ale co się okazało? Było tam bardzo dużo niedomówień na tych właśnie badaniach. Jedni mówili, przecież sami jedli te olszówki, nic im nie było. I okazało się, że ta inwolutyna, ta substancja w kwaśnych roztworzach się neutralizuje. I kto ich marynował, czy ich kwasił, to po prostu wydalał to bezpieczne. I one marynowane, ale jeszcze musiały w tym słoiku 2 tygodnie postać, to one się, to się całkowicie neutralizowała ta trucizna. I kto jadł ich marynowane, bo często ich najwięcej ich marynowali, no to po prostu nie były szkodliwe. I tutaj taka uwaga moja, żeby jakieś grzyby spożywać, to trzeba o nich wszystko wiedzieć. Wszystko, bo wszystkie grzyby się da zjeść. Nawet te śmiertelnie trujące są smaczne.
No, powyżej 200 stopni. Ludzie...
tak, dlatego ludzie się trują, bo to jest dobra potrawa, jak się z tego zrobi. Bo przecież jakby ktoś zrobił, a byłoby gorzkie, to by tego nie jadł. A te gorzkie nie są śmiertelnie trujące. Widzi pan, jaki to jest skomplikowane.
A jak zwierzęta sobie radzą? Mówił pan, że zjadają te trujące grzyby. Czy to nie trują tych zwierząt?
Zwierzęta, u nich jest inna budowa ciała. I tutaj się odnosi do zwierząt, ale roślinożernych. Zwierzęta dziko żyjące i roślinożerne są odporne na te trucizny w tych śmiertelnie trujących grzybach. Natomiast mięsożerne zwierzęta w instynkcie mają, żeby tego nie jeść. Powiem panu tak szczerze, że nieraz się zastanawiałem, że człowiek jako istota rozumna czasami jest głupsza od zwierzęcia. Bo zwierzę nie ma jakby tego, a jest mądrzejsze. I wie, że tego ma nie jeść. Ja tu przepraszam, że tak to wyrażam, ale można by było tak wnioskować. No przecież, Boże drogi, istota inteligentna powinien wiedzieć, że tego nie je, a on je, na przekór. Co do wody i na drzewo nie ucieknie, to zjesz.
Panie Justynie, postraszyliśmy troszeczkę naszych słuchaczy, ale dobrze, bo ostrożności nigdy za wiele. Teraz pomówmy troszeczkę o dobrodziejstwach właśnie, jakie dają grzyby. I te spożywcze, i te, które wykorzystywane są gdzie indziej.
Nie mówi nic, bo mówić wszak może. O rudy, 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 rudy ryc, już go nie uproszę. Rudy, 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 rudy ryc, chyba pójdę spod.
Ostatnie moje pytanie do pana Justyna Kołka, specjalisty, mykologa, eksperta od grzybów, któremu serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pytanie o dobrodziejstwach płynących dla ludzi z runa leśnego. Chciałbym, aby potraktowali państwo jako zaproszenie na następne spotkanie, za miesiąc, w aspektach codzienności. Dziś pożegnam słuchaczy fragmentem pana Tadeusza. Księga trzecia, umizgi. Grzybów było w bród. Chłopcy biorą krasnolice, tyle w pieśniach litewskich sławione lisice, co są godłem panieństwa, bo czerw ich nie zjada i dziwna żaden owad na nich nie usiada. Panienki za wysmukłym gonią borowikiem, którego pieśń nazywa grzybów pułkownikiem. Wszyscy dybią na rydza. Ten wzrostem skromniejszy i mniej sławny w piosenkach, za to najsmaczniejszy. Czy świeży, czy solony, czy jesiennej pory, czy zimą. Ale wojski zbiera muchomory. Inne pospólstwo grzybów, pogardzane w braku dla szkodliwości albo niedobrego smaku, lecz nie są bez użytku. One zwierza pasą i gniazdem są owadów i gajów okrasą. Na zielonym obrusie łąk, jako szeregi naczyń stołowych sterczą, tu z kręgłymi brzegi surojatki srebrzyste, żółte i czerwone, niby czareczki różnym winem napełnione. Koźlak, jak przewrócone kubka dno wypukłe. Lejki, jako szampańskie kieliszki wysmukłe. Bielaki krągłe, białe, szerokie i płaskie, jakby mlekiem nalane filiżanki saskie. I kulista, czerniawym pyłkiem napełniona purchawka, jak pieprzniczka. Zaś innych imiona, znane tylko w zajęczym lub wilczym języku, od ludzi nieochrzczone, a jest ich bez liku. Ni wilczych, ni zajęczych nikt dotknąć nie raczy. A kto schyla się ku nim, gdy błąd swój obaczy, zagniewany grzyb złamie, albo nogą kopnie. Tak szpecąc trawę, czyni bardzo nieroztropnie.